Naszym gościem pan Krzysztof Nieczypory, starszy specjalista zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Patrzymy na Ukrainę, patrzymy na Rosję. Zapowiedziana mobilizacja już się realizuje. Są nagrania z przeróżnych stron miast, miasteczek Rosji, gdzie młodzi mężczyźni, nie tylko są młodzi, są pakowani do różnych środków transportu, najczęściej do autokarów i jadą do jednostek wojskowych. Na ile ta mobilizacja wpłynie na mobilizację społeczeństwa rosyjskiego do popierania dalszej wojny?
No to jest ciekawe pytanie, na ile rzeczywiście ta mobilizacja ma charakter wojskowy, to znaczy takiego polepszenia sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim, na ile jest to rzeczywiste wsparcie militarne, które ma pomóc armii rosyjskiej na to, żeby odwrócić losy tego konfliktu, bo jak wiemy od 2-3 tygodni tuż po tej kontrofensywie w obwodzie charkowskim mamy do czynienia z pewnymi nie tylko wizerunkowymi i politycznymi, ale przede wszystkim właśnie wojskowymi porażkami Federacji Rosyjskiej. I ta mobilizacja ma przede wszystkim właśnie taki cel wsparcia militarnego dla tych oddziałów, które walczą na Ukrainie. Ale zwróciłbym raczej uwagę także na ten aspekt właśnie polityczny, bo ta mobilizacja, ona została ogłoszona w takim, można powiedzieć, pakiecie, bo obok ogłoszenia tej częściowej mobilizacji mieliśmy również do czynienia z ogłoszeniem, obwieszczeniem właściwie przeprowadzania referendów na tych terenach okupowanych, zajętych, kontrolowanych przez Moskwę na Ukrainie. Dostrzegam tutaj pewien taki aspekt próby zastraszenia, przede wszystkim Zachodu, właśnie tym faktem, że przeprowadzenie tego referendum będzie de facto oznaczało włączenie tych obszarów do Federacji Rosyjskiej. I to ogłoszenie tych referendów, one również współbrzmiało z takim pewnego rodzaju zagrożeniem użycia broni jądrowej, albowiem w doktrynie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej mamy zapis, iż atak, w tym również bronią konwencjonalną, o jakiej mówilibyśmy w ramach konfliktu na Ukrainie, Federacja Rosyjska ma prawo użycia właśnie broni jądrowej. Mam wrażenie, że to właśnie to jest ten główny aspekt zarówno tej mobilizacji, jak i właśnie przeprowadzenia referendów, ażeby wysłać bezpośredni sygnał Zachodowi, wzmocnić to wrażenie eskalacji konfliktem, wzniecić taką poczucie zagrożenia, że ten konflikt może eskalować w stronę właściwie już takiej wizji katastrofy nuklearnej, globalnej katastrofy. No i w związku z tym zmusić Ukrainę poprzez nacisk państw zachodnich do tego, żeby przystąpiła do negocjacji, zmusić społeczeństwa europejskie do tego, żeby naciskały na własne władze, żeby ten konflikt doprowadzić do rozwiązania pokojowego, zmusić Ukrainę do przystąpienia do stołu negocjacyjnego, pogodzić się z tymi warunkami rosyjskimi.
Tak jest. Na rzecz rosyjską. A jak to właśnie strona ukraińska reaguje, ukraińskie społeczeństwo i też elity władzy? Jest tak, że pojawia się taki niepokój, może odłóżmy jeszcze na sekundę na bok tą groźbę wojny nuklearnej, taka obawa przed tą samą mobilizacją, że nagle na froncie pojawi się ileś set tysięcy, 200-300 tysięcy nowych żołnierzy, którzy zaleją wojska ukraińskie. Jak ta mobilizacja jest odczytywana pod względem militarnym przez stronę ukraińską?
Nie, obserwując zarówno wypowiedzi ukraińskich polityków, w tym prezydenta Zełenskiego, ale również komentarze ekspertów, obserwatorów sceny politycznej na Ukrainie, możemy stwierdzić, że ta mobilizacja, te zapowiedzi wzmocnienia wojskowego armii rosyjskiej, one nie wywołały żadnego efektu w ukraińskim społeczeństwie. Nawet bym powiedział, że dominują takie nastroje lekceważenia, wręcz humorystycznego opisywania tej mobilizacji. Musimy zwrócić uwagę, że nawet jeśli ta mobilizacja dojdzie do skutku, to znaczy uda się zrekrutować te dodatkowe 300 tysięcy zapowiedziane przez ministra Szojgu rezerwistów, to one będą gotowe do przystąpienia do wojny dopiero gdzieś za 2-3 miesiące po przeszkoleniu i po odpowiednim zwerbowaniu. Wówczas będziemy mieli już do czynienia z aurą zimową, która zapewne nie sprzyjać będzie prowadzeniu dalszych ofensyw przez armię rosyjską. No zresztą to w ukraińskich komentarzach przeważa taka opinia, że to jest raczej mobilizacja, która ma przeczekać właśnie do czasu sezonu zimowego, to znaczy do tego momentu, w którym no te surowce energetyczne, które zostały wstrzymane, przesył których został wstrzymany przez Rosję do Europy, ma właśnie odgrywać rolę nacisku wobec społeczeństw europejskich. I to jest raczej taka zagrywka na to, żeby przeczekać ten moment do czasu zimy, żeby dalsze postępy armii ukraińskiej nie wywoływały dalszych porażek wizerunkowych na froncie ukraińsko-rosyjskim.
To jeszcze kwestia tych referendów i ewentualnie potem użycia broni jądrowej w retoryce rosyjskiej jako elementu obronnego. Na ile Ukraińcy boją się, że nagle Rosja zacznie uznawać całe obwody, cały obwód ługański, doniecki, zaporoski, chersoński jako obwody, które są w pełni wcielone do Rosji? Jak to właściwie będzie wyglądać? Bo pamiętajmy, że nawet już nie mówiąc o chersońskim czy zaporoskim, ale nawet okręg doniecki to raptem Rosja kontroluje w 57%, zdaje się.
Czy doszło do pewnej absurdalnej sytuacji, w której ogłoszenie tych referendów w częściach poszczególnych obwodów oznacza, że to teraz tak naprawdę w narracji rosyjskiej. To Ukraina okupuje te przyszłe tereny, które mają zostać przyłączone do Rosji. Ja bym zwrócił uwagę, że to raczej nie jest pozytywna informacja, pozytywna polityka informacyjna prowadzona przez Kreml. No bo stwierdzenie, że oto Ukraina okupuje część terytoriów Federacji Rosyjskiej, no jako żywo jest pewną przyznaniem się do porażki Federacji Rosyjskiej. To jest próba ratowania twarzy, mam wrażenie, po tym blamażu, przede wszystkim wojskowym, ale również w sensie wizerunkowym, politycznym. Dla Kremla, mam na myśli kontrofensywę w obwodzie charkowskim. To rzeczywiście był problem, w jaki sposób tą informację, w jaki sposób społeczeństwo rosyjskie powiadomić o tych porażkach, w jaki sposób im wytłumaczyć, objaśnić tą sytuację. I mam wrażenie, że zarówno ta mobilizacja, częściowa mobilizacja, ale również te referenda, one mają na celu przykrycie, przynajmniej zajęcie w tym momencie widzów wieczornych wiadomości w rosyjskiej telewizji innymi tematami niż te, które jeszcze się pojawiały tydzień temu, a mianowicie na temat klęski rosyjskiej armii na froncie na Ukrainie.
Teraz będą referenda, przynajmniej od 27 września, potem będą wyniki, to będzie o czym mniej więcej mówić. Czy do tego czasu jest w ogóle jakaś przewidywana kolejna skuteczna kontrofensywa ukraińska? Czy coś słychać? Ja wiem, to jest tajemnica wojskowa, mało informacji mamy, ale coś się jednak w przestrzeni publicznej pojawia.
Nie, to znaczy zarówno tak samo jak w przypadku kontrofensywy w obwodzie charkowskim. Większość obserwatorów, specjalistów wojskowych podejrzewało, że ta kontrofensywa będzie miała miejsce w obwodzie chersońskim. Zresztą do tego cały czas, o tym zresztą cały czas nas przekonywał Wołodymyr Zełenski, jego współpracownicy, również Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. No co, jak się okazało, było pewnego rodzaju grą obliczoną na to, żeby zwieść uwagę rosyjskiej armii i uderzyć na północy. W tym momencie nie mamy informacji wiarygodnych na temat tego, żeby taka kolejna kontrofensywa miała mieć miejsce. Oczywiście są prowadzone pewne taktyczne działania bojowe mające na celu uwolnienie, oswobodzenie kolejnych części zarówno chersońskiego obwodu, ale również w charkowskim. No i to sugeruje właśnie to, że te decyzje o podjęciu częściowej mobilizacji, no one właśnie mają na celu powstrzymanie dalszego posuwania się wojsk ukraińskich na froncie w obwodach chersońskim i charkowskim. To ma na celu po prostu powstrzymanie w tym momencie tych działań, ażeby nie doszło do kolejnego blamażu wojsk rosyjskich, no i strat wizerunkowych, na które Kreml już więcej nie może sobie pozwolić. Ja tylko sięgnę do takiej najbliższej nam analogii historycznej. Mianowicie w Afganistanie również doszło do pewnej częściowej mobilizacji, nieogłoszonej prawnie. Natomiast, no jak pamiętamy, doprowadziła ona w efekcie do upadku Związku Radzieckiego. Mam wrażenie, że często historia może się powtarzać. No, historia nas uczy o tym, że ona się powtarza często jako farsa, jeśli powtarza się po raz drugi w ten sam sposób. No ale jeśli chodzi o Władimira Putina i jego reżim, no to mam wrażenie, że jakkolwiek on skończy, no to powinno się to odbyć jak najszybciej i w sposób jak najbardziej dla niego nieprzyjemny.
Powiedział Krzysztof Nieczypor, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się.